Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, witam w czwartkowe popołudnie. To czas spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i dziś moimi gośćmi są pan Marcin Kruchlej, członek zarządu Fundacji Dialog. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I pani Katarzyna Potoniec, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Spotykamy się dzisiaj, bo rzeczywiście jest okazja, aby porozmawiać o ciekawym przedsięwzięciu, ale też zaczniemy od jubileuszu, bo Fundacja Dialog to 15 lat działalności.
Tak, już od 15 lat funkcjonujemy, zajmujemy się edukacją, zajmujemy się integracją społeczną, dialogiem międzykulturowym, wsparciem cudzoziemców, ale też takim działaniem, które staramy się rozwijać od w zasadzie początku powstania fundacji i które staramy się angażować w różne obszary naszej działalności, to jest wolontariat i praca z wolontariuszami w różnym wieku, wolontariuszami, których pracę wykorzystujemy zarówno we wsparciu rodzin, które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze, ale także we wsparciu cudzoziemców, we wsparciu dzieci uchodźców, a także we wsparciu rodzin zastępczych czy w pracy w ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie pracują wolontariusze europejscy przyjeżdżający do naszego kraju, ponieważ jesteśmy także organizacją przyjmującą, ale także wysyłającą wolontariuszy europejskich w ramach programu Erasmus+.
Zawsze w takich sytuacjach i takich przy okazji takich jubileuszy zastanawiam się, czy działalność tak wieloletnia to czas, kiedy rzeczywiście człowiek zawodowo się w tej branży realizuje, czy musi jakoś łączyć na przykład pracę, z której żyje, z pracą taką, którą stanowi swego rodzaju wolontariat. Jak to jest w waszym przypadku? Jak długo jesteście w ogóle w fundacji?
Ja z fundacją jestem związana od 2008 roku i w trakcie tych wszystkich lat przeszłam przez różne etapy, czyli przez etap łączenia innej pracy z pracą wolontaryjną w fundacji, przez etap łączenia innej pracy z pracą taką bardziej powiedzmy dorywczą w fundacji, przez etap pracy pełnoetatowej, także to były różne momenty, no ale trzeba pamiętać o tym, że specyfika fundacji, generalnie organizacji pozarządowych w Polsce jest taka, że nie do końca ona daje stabilną pracę i takie stabilne zatrudnienie, dlatego że w dużej mierze my funkcjonujemy w ramach różnego rodzaju projektów, tak? Czyli generalnie nasza praca jest stabilna w danym projekcie, ale gdy on się kończy, to nie wiemy, czy on będzie kontynuowany, czy będzie możliwość pozyskania jakichś środków na dodatkowe działania, więc my zawsze mówimy, że w tym momencie powiedzmy pracuje fundacja, ale co będzie za rok, no to czy to będzie, w jakim zakresie to będzie zaangażowanie, to tego nikt nie wie.
Niełatwo jest pomagać innym, jak się okazuje.
To znaczy, na pewno nie jest to praca, która daje taką stabilność. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa daje olbrzymią satysfakcję i też przeogromne pole do realizacji siebie i swoich też takich rozwojowych celów, do realizacji tego, co dla nas jest ważne i istotne, swoich wartości tak naprawdę. Także myślę, że jeżeli popatrzymy na ten zysk, to ten koszt jest niewspółmierny.
Panie Marcinie, jak to było w pana przypadku? Jak długo pan jest zaangażowany w działalność na rzecz innych, w szerokim tego słowa oczywiście znaczeniu?
Znaczy w Fundacji Dialog to także zaczynałem zaangażowanie swoje od wolontariatu i to jeszcze było na etapie szkoły średniej. W zasadzie w tym roku jest 10 lat, od kiedy już tak bardziej nie tylko wolontaryjnie, ale także zawodowo współpracuję z fundacją. Wydaje mi się, że oprócz tego, że jest to jakieś na pewno miejsce zaangażowania zawodowego, jest to także miejsce zarówno dla nas, jak i dla pozostałych osób, które pracują, współpracują z fundacją do realizacji swoich pasji, wnoszenia swoich pomysłów także, ponieważ większość pomysłów, które są wnoszone przez osoby związane z naszą organizacją, staramy się realizować i staramy się także ciągle odpowiadać na potrzeby społeczne, które wydaje mi się, że pojawiają się cały czas nowe. I na pewno nie jest to tylko miejsce pracy zawodowej, ale jest to także miejsce do realizacji marzeń, do realizacji pomysłów na różnego rodzaju działania społeczne. Dlatego to jest jakby, tak jak powiedziała Kasia, wartość dodana, zdecydowanie wartość dodana pracy w fundacji, ale myślę, że tak generalnie pracy w organizacjach pozarządowych.
A jaka jest sytuacja takich organizacji w ogóle w tej chwili w Polsce? Jest łatwiej niż było na przykład lat temu kilkanaście, czy może wręcz przeciwnie?
Znaczy mamy coraz więcej organizacji pozarządowych, które działają bardzo profesjonalnie. ale mamy też wiele organizacji, które są organizacjami członkowskimi na takim dużo mniejszym poziomie sformalizowania i profesjonalizmu. Myślę, że i jedne, i drugie są potrzebne. Na pewno w tej chwili sytuacja nie jest prosta, bo wiele organizacji działało i pewnie działa nadal w oparciu o środki unijne, a moment jest taki, że jest trochę sytuacja przejścia od jednego okresu programowania do drugiego, w związku z czym jest wiele pytań, wątpliwości, nowych rozwiązań, do których nie zawsze organizacje są przygotowane. Natomiast wydaje mi się, że to jest też taki moment do tego, żeby organizacje pozarządowe zaczęły budować nowe źródła finansowania oparte choćby o ekonomię społeczną, czyli o działalność gospodarczą, co my akurat w fundacji staram się cały czas robić, ale także o fundraising i o pozyskiwanie innych sponsorów, nie instytucjonalnych tylko i wyłącznie.
Powiedzmy w kilku słowach, na czym skupiacie teraz swoją aktywność? Jakie tematy są dla was współcześnie najważniejsze?
Generalnie zawsze skupiamy się na wsparciu tych grup, które tej pomocy najbardziej potrzebują. I tak jak Marcin wspominał, te działania mają u nas dosyć szeroki przekrój. Bardzo ważną działką, która towarzyszy nam właściwie od samego początku i którą też cały czas rozwijamy, jest pomoc cudzoziemcom, którzy mieszkają na terenie naszego miasta, ale też w ogóle województwa.
A na czym ta pomoc konkretnie polega?
To tak, tutaj realizujemy takie działania, które są skierowane zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych. Do dzieci to jest głównie wsparcie edukacyjne, czyli pomoc tak zwanych asystentów kulturowych na terenie szkół, gdzie się uczy największa liczba cudzoziemców. Też pomoc w nauce języka polskiego. Prowadzimy również dwa przedszkola na terenie ośrodków dla cudzoziemców w Białymstoku i w Czerwonym Boże. Angażujemy wolontariuszy we wsparcie dzieci cudzoziemskich. Prowadzimy też poradnictwo prawne, poradnictwo społeczne, placówkę dla osób, dla rodzin bezdomnych, cudzoziemskich rodzin bezdomnych, które się znalazły w jakiejś takiej właśnie trudnej, przejściowej sytuacji. Ale też szereg różnych działań skierowanych do społeczności lokalnej, które też mają na celu edukowanie Białostoczan, czy w ogóle w szerszym kontekście społeczności goszczącej, na tematy dotyczące cudzoziemców, uchodźców, kwestii kulturowych związanych z tym, związanych też z krajami pochodzenia tych grup cudzoziemców, które przyjeżdżają do nas.
Czy takie instytucje jak wy udowadniają, że jest to pole do działania, że na przykład instytucje, które są z definicji stworzone po to, by zajmować się cudzoziemcami, mam na myśli chociażby instytucje państwowe, nie wystarczają, nie wypełniają tak do końca tej przestrzeni?
Znaczy tutaj, jeżeli mówimy o instytucjach, to zazwyczaj to jest dosyć taka sztywna struktura i też każda instytucja ma swoje określone cele i grupy działania, w sensie grupy docelowe. My przez to, że jesteśmy organizacją, mamy też większe pole manewru i też na przykład jednorazowo możemy pracować i z uchodźcami, i z osobami, które aplikują w Polsce na dany status uchodźcy, z migrantami, czyli generalnie z różnymi grupami, które tego wsparcia potrzebują. Potrzebujemy do tego jakiegoś specjalnego przestawienia się. Mamy doświadczenie już w tej branży i generalnie jest to, przychodzi tak dosyć elastycznie. Jeżeli mówimy o instytucjach, no to powiedzmy, są ośrodki pomocy społecznej, które działają w jednym obszarze, szkoły, które działają w innym obszarze i to zazwyczaj nie wchodzą też w szerszy zakres działań i zajmują się określoną grupą, która wynika z ich statutu, też z uwarunkowań prawnych. My generalnie możemy łączyć różne działania, łączyć różne grupy i też elastycznie dobierać te formy wsparcia, które są najbardziej adekwatne w odniesieniu do danej grupy.
Centrum Wolontariatu to hasło, które wskazuje niejako zakres tematyczny działalności w tej kwestii. Jak jest z wolontariuszami współcześnie? Chcą ludzie działać na rzecz innych, niekoniecznie czekając na jakąś gratyfikację finansową?
Znaczy, od początku naszego działania współpracujemy z szerokim gronem wolontariuszy i w naszym przekonaniu nie można powiedzieć, że osoby, czy młodzież, czy w ogóle Polacy, ludzie nie chcą się angażować w pomoc drugiemu człowiekowi. Myślę, że motywacja zawsze jest różna. Czasami jest to chęć zdobywania doświadczenia, żeby mieć coś ciekawego do wpisania do przyszłego CV. Czasami jest to po prostu taka naprawdę głęboka chęć pomocy, wspierania drugiego człowieka, który tego wsparcia potrzebuje. Czasami są to bardzo zewnętrzne motywacje typu potrzebne zaświadczenie do szkoły, żeby mieć wyższą ocenę, ale generalnie jest tak, że, no, że zawsze są wolontariusze, którzy się angażują, czy chcą się angażować i też każdego roku współpracujemy z grupą kilkudziesięciu osób, uczniów szkół średnich, gimnazjów, studentów, też osób, które są już w wieku emerytalnym i mają dużo wolnego czasu, które chcą przeznaczyć też na pomoc innym. Także generalnie badania prowadzone w Polsce pokazują, że my jako naród mamy niskie zaufanie do drugiego człowieka, co też się przekłada w chęć angażowania się w różne inicjatywy społeczne. No i może faktycznie, jeżeli byśmy porównywali te w sensie te dane do innych krajów europejskich, czy do innych krajów, gdzie te działania są prowadzone od wielu lat, no to byśmy wypadli niezbyt dobrze. No ale faktem jest, że rozwijamy te działania, że udaje się je realizować, że są zawsze chętni ludzie, którzy chcą się angażować. I to jest, myślę, że najważniejsze i na tym powinniśmy się skupiać.
Jakich wolontariuszy wokół was jest więcej? Tych bardzo młodych, czy tych trochę starszych?
Raczej młodych.
Myślę, że to są też różne etapy w życiu, które jakby są związane z chęcią angażowania się w wolontariat. Bardzo często to jest właśnie etap nauki w szkole średniej, kiedy człowiek też poszukuje jakichś rozwiązań na przyszłość. Wolontariat jest sposobem do tego, żeby móc się rozeznać trochę w jakichś możliwościach też przyszłości pracy zawodowej czy aktywności społecznej. Ale też myślę, że bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że coraz częściej także tak zwani seniorzy angażują się w wolontariat. No, u nas nie jest to jeszcze aż tak widoczne zjawisko w naszej organizacji, ale myślę, że jest to też grupa wiekowa, która jest bardzo chętna do tego, żeby się społecznie angażować, mająca też dużo czasu i energii do tego, żeby działać na rzecz drugiego człowieka. I na pewno to też wynika trochę z takich uwarunkowań zewnętrznych i z tego, że w pewnym wieku mamy więcej czasu na działalność społeczną i na angażowanie się na rzecz innych, a w pewnym wieku mamy tego czasu mniej.
A wychodzicie jakoś do tych środowisk, na przykład do osób, które są na emeryturze, by pokazać im, że macie propozycje dla nich i konkretne tematy, w które mogliby się zaangażować jako wolontariusze?
Znaczy, informacje o tym, że poszukujemy wolontariuszy, staramy się rozsyłać przez różne kanały i dzięki też współpracy z niektórymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Udało nam się pozyskać kilka osób właśnie w wieku takim nieco starszym, które chciały się zaangażować w naszą działalność i widać też, że robią to z bardzo dużą pasją.
Też poza tym współpracujemy cały czas z różnymi szkołami, z uczelniami i też ten proces rekrutacji nie jest problematyczny. Tutaj przepływ informacji jest dosyć dobry.
Które z projektów na przestrzeni tych lat uznaliście, czy też wciąż uznajecie za swój olbrzymi sukces, a które niekoniecznie poszły po waszej myśli? Przychodzi wam w tej chwili coś do głowy?
Znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o efekty naszych projektów, to w zasadzie każdy z nich przyniósł jakąś korzyść dla społeczności lokalnej oraz dla grupy, która była objęta wsparciem w ramach tego projektu. Na pewno nie każdy z nich miał spektakularne efekty, ale wychodzimy z założenia, że jeżeli w ramach każdego projektu, każdego działania uda się pomóc komuś, choćby jednej osobie, uda się zrealizować coś, co będzie dla innego człowieka ważne, to zawsze to jest działanie, które warto było robić. Bez względu na to, ile naszej energii to działanie wymagało.
Ale obserwując waszą działalność, odnoszę wrażenie, że jak każda instytucja robiąca dużo różnych rzeczy, macie w swoim dorobku takie, które rzeczywiście są taką pracą u podstaw. No bo jeśli pracujecie, czy też próbujecie aktywizować chociażby młodych ludzi w szkołach, prawda, edukujecie, to jest taka codzienna praca. Natomiast jeśli spotykamy się czasem i mówimy o przedsięwzięciu nazwanym Czym Chata Bogata, to to od razu elektryzuje i sprawia, że nawet nasi słuchacze reagują na to z zainteresowaniem takim dużo większym, bo rzeczywiście idea wydaje się taka dosyć atrakcyjna również co do formy.
No właśnie, są takie działania, które są może bardziej medialne, które są związane z różnego rodzaju wydarzeniami, takimi jak właśnie akcja Czym Chata Bogata, czy warsztaty kulinarne, które już od jakiegoś czasu, co jakiś czas udaje nam się organizować, dotyczące kuchni różnych narodów. A są takie działania, które pewnie są mniej medialne, są rzeczywiście taką bardziej pracą u podstaw, taką jak praca z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, czy osób generalnie rzecz biorąc w pewien sposób wykluczonych z rynku pracy, bo też pracujemy z osobami eksmitowanymi w ramach ośrodka pobytu tymczasowego, który prowadzimy. To są mniej medialne działania, ale jakby z perspektywy efektów, które przynoszą, myślę, że równie ważne dla naszej działalności, ale też dla jakby mieszkańców Białegostoku czy mieszkańców województwa, z którymi najczęściej zdarza się nam pracować.
Czy taka chociażby rocznica, jubileusz, jak 15-lecie działalności, to powód do jakiegoś specjalnego świętowania, czy jesteście skoncentrowani na takiej zupełnej codziennej, współczesnej pracy?
Generalnie raczej skupiamy się na codzienności, na codziennych wyzwaniach, ale też jednak to jest dosyć wyjątkowa okazja, 15-lecie. To jest też dla nas czas na podsumowania i pewną refleksję i plany na przyszłość, więc też w swoim gronie takie spotkania podsumowujące te 15 lat organizowaliśmy, ale myślimy też o tym, żeby bardziej powiedzmy w jaki sposób uczcić te 15 lat, ten jubileusz, ale czekamy, żeby też tą okazję połączyć z inną, a mianowicie w najbliższym czasie będziemy zmieniać siedzibę. Także połączymy otwarcie czy przeprowadzkę właśnie do nowego miejsca już z świętowaniem. Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić to szybko jeszcze w tym roku.
Powód zmiany siedziby?
Obniżenie kosztów.
A jeśli chodzi o te współczesne, absolutnie na dziś działania, to powiedzmy naszym słuchaczom, co was w tej chwili najbardziej absorbuje.
No, cały czas prowadzimy Centrum Integracji Migrantów, o którym opowiadała Kasia. Prowadzimy także ośrodek konsultacyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych. Prowadzimy wsparcie mentoringowe i wolontarystyczne w ramach naszej działalności, skierowane zarówno do dzieci cudzoziemców, jak i do dzieci z rodzin w pieczy zastępczej, ale także w najbliższym czasie rozpoczynamy nowy projekt skierowany na wsparcie edukacyjne uczniów szkoły podstawowej numer 15. No i myślę, że w tym roku także w listopadzie będziemy zapraszali mieszkańców Białegostoku do udziału w akcji Czym Chata Bogata, a także na cykl warsztatów kulinarnych, czy jeżeli się uda, to na razie trudno jeszcze powiedzieć, bo to jest we wstępnej fazie, ale może także na cykl koncertów związanych z muzyką mieszkających w Białymstoku cudzoziemców.
Powiem jeszcze, że takim stałym działaniem, które realizujemy od początku, może mało spektakularnym, ale myślę, że też bardzo wartościowym i może też potrzebnym z punktu widzenia mieszkańców Białegostoku, jest to, że prowadzimy otwartą dla wszystkich bibliotekę, która w tym momencie już ma naprawdę bogate zbiory, zwłaszcza jeżeli chodzi, znaczy nie tylko, ale jakby tutaj możemy się pochwalić bardzo dużym zbiorem literatury dotyczącej migracji, dotyczącej cudzoziemców. Myślę, że jest to unikatowy zbiór w skali całego miasta, ale w ogóle też mamy podręczniki, literaturę piękną i różne książki, takie powiedzmy rozrywkowe. Także zapraszamy, każdy może być naszym czytelnikiem, zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych.
To może powiedzmy, gdzie się mieści ta biblioteka?
Biblioteka mieści się w naszej siedzibie, która na razie jest przy ulicy Księdza Abramowicza 1, to jest budynek obok kościoła Rocha. Jeżeli chodzi o naszą przyszłą siedzibę, to na pewno jeszcze będziemy o tym informować, ale też zapraszamy na naszą stronę internetową www.mentoring.pl. Ale myślę, że też warto powiedzieć o tym, że takim stałym działaniem, które w zasadzie prowadzimy od samego początku, jest też rozbudowywanie działalności edukacyjnej częściowo płatnej, ponieważ jest to dla nas o tyle istotne, że możemy ją prowadzić cały czas, niezależnie od tego, czy są jakieś projekty, czy nie ma. Cały czas zapraszamy rodziców do tego, żeby zapoznawać się z ofertą Akademii Edukacji i Twórczości, którą prowadzimy, w ramach której mamy zajęcia dla najmłodszych, zajęcia zarówno z tak zwanego pluszakowego laboratorium, gdzie dzieci mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju eksperymentach fizycznych, chemicznych, poznawać tajniki chemii, fizyki, biologii, ale też choćby w zajęciach związanych z obsługą klocków Lego, które też cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Więc także w tym zakresie cały czas zapraszamy do zapoznawania się z naszą ofertą.
Wiemy, co się działo, wiemy, co się dzieje. Wobec tego, ponieważ wspomnieliście o tym w kilku słowach w trakcie naszej rozmowy, powiedzcie, w którą stronę Fundacja Dialog w najbliższej przyszłości będzie zmierzać? Czy potrzebne są tutaj jakieś zmiany, nowe pomysły?
Nowe pomysły są i mamy też takie plany na rozwijanie dosyć nowych dla nas działań opartych też na naszym doświadczeniu. Nie wiem, na ile warto o nich mówić teraz, jeżeli one są w fazie pomysłów. Na pewno nie stoimy w miejscu i na pewno nasze działania rozwijają się i zmieniają się wraz z zmieniającą rzeczywistością. Jeżeli będziemy już mieli gotowe pomysły, będziemy na pewno przychodzić informować, bo myślę, że zapowiada się, że będzie o czym. O tak, mogę powiedzieć w tym momencie.
To spróbujmy przynajmniej z waszego punktu widzenia i doświadczenia powiedzieć, jak ta sytuacja w społeczeństwie wygląda. Jakie potrzeby w ciągu najbliższych lat będą na pewno na pierwszym planie, jeśli chodzi również o działalność takich instytucji jak wasza. Czy rzeczywiście nadal praca z uchodźcami, czy praca z ludźmi młodymi, którzy mają na przykład problemy edukacyjne? Co jeszcze?
Myślę, że w perspektywie kilku lat, które przed nami, raczej większość problemów społecznych się jakoś szczególnie nie zmieni. Na pewno cały czas będzie potrzebna praca na rzecz dialogu międzykulturowego. Tutaj zresztą widać, że tej pracy możliwe, że trzeba będzie wkładać coraz więcej. Oprócz tego cały czas myślę, że będziemy starali się wspierać i to na pewno cały czas będzie potrzeba aktualna rodziny, zwłaszcza rodziny, które mają różnego rodzaju problemy opiekuńczo-wychowawcze. I jakby edukacja osób młodych, ale też osób w szkołach średnich, to też jest potrzeba, która myślę, że będzie aktualna przez cały czas, a na pewno w ciągu kilku najbliższych lat jak najbardziej.
Życzę wobec tego kolejnych 15 lat działalności, a przede wszystkim efektów tej pracy, bo chyba nic tak nie pociąga człowieka w sensie motywacji do pracy jak efekty.
To prawda. Dziękuję bardzo.
Moimi gośćmi byli pan Marcin Kruchle i pani Katarzyna Potoniec, Fundacja Dialog.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.